Gość Radia Lublin.
8:12 już minęło, Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jest pan zadowolony z tego, jak przebiega proces dekomunizacji ulic w regionie?
To moje zadowolenie nie ma nic do rzeczy. To jest kwestia ustawy, która wprowadza ostatecznie po 28 latach coś, co powinno być 28 lat temu zrobione. Przypomnę państwu, że dekomunizacja jest absolutną koniecznością, bo totalitaryzm komunistyczny tym tylko różni się od faszystowskiego, nazistowskiego, że wymordował dużo więcej ludzi w świecie, w Europie i w Polsce. W związku z tym to jest proces, który jest zapóźniony, opóźniony, ale konieczny. A ja w tej materii jestem tylko wykonawcą ustaw, tego, co ustawodawca na mnie nakłada, czyli wydam zarządzenia zastępcze tam, gdzie samorządy same nie zmieniły nazw ulic odwołujących się do symboliki komunistycznej, bądź powołujące się na osoby, czy gloryfikujące osoby, które z komunizmem współpracowały. No a w tej mierze jestem absolutnie związany opiniami Instytutu Pamięci Narodowej, bo to Instytut Pamięci Narodowej, a nie Urząd Wojewódzki, ma narzędzia do tego, żeby przeprowadzić badania i sprawdzić, które nazw ulic rzeczywiście są sprzeczne z tą ustawą.
Ta rola pana wojewody to jest już na tym kolejnym etapie, ale no jak samorządy pana zdaniem sobie z tymi zapisami, z tym obowiązkiem ustawowym poradziły? Bo wiem, że nie wszyscy i nie zawsze chętnie decydowali się na to.
Nie wszyscy, nie zawsze chętnie, bo to jest kwestia jakiegoś przyzwyczajenia. Znaczy w Polsce naprawdę jest tak, że odwoływanie się zarówno do jednego totalitaryzmu, jak i do drugiego jest nieraz przestępstwem nawet, jest niezgodne z prawem, a przede wszystkim jest szkodliwe. Natomiast gdzieś w naszej świadomości, chyba przez ten okres całego PRL-u i fakt, że nie zrobiliśmy dekomunizacji i prawdziwej lustracji po 89 roku, gdzieś w świadomości również samorządowców tkwi przekonanie, że komunizm to wcale nie był taki zły jak faszyzm. Jeszcze raz powtarzam, komunizm tym się różni od faszyzmu i nazizmu, że wymordował więcej ludzi w świecie, Europie i w Polsce. Więc zdecydowanej jednak większości, panie redaktorze, ja myślę, że samorządy sobie poradziły z tym i to radziły sobie na przestrzeni ostatnich 28 lat, bo to nie jest kwestia wyłącznie tej ustawy, która wyszła. Ta ustawa, która obowiązuje i uchwalona została w tej kadencji Sejmu, ona porządkuje ostatecznie rzeczy, natomiast przez wiele, wiele lat wiele samorządów zmieniało nazwy ulic, przecież również w Lublinie, nazwy ulic, które wprost odwoływały się do komunizmu, jak na przykład Aleja PKWN, która teraz jest głęboką. Więc przez wiele, wiele lat to robiono. Natomiast
ale
na tym ostatnim etapie...
Gdyby zrobiono wszystko, to by nie było tej ustawy.
Panie wojewodo,
w Lublinie także zmieniono kilka ulic, ale pojawiły się kolejne jakby wątpliwości. Jest taka krótka wprawdzie, ale można powiedzieć czarna lista. Czy będzie zmiana ulicy Jana Hempla?
Będzie zmiana ulicy Jana Hempla. Mam już opinię Instytutu Pamięci Narodowej. I jeszcze raz powtarzam, to Instytut Pamięci Narodowej ma wszystkie narzędzia do tego, żeby ocenić, czy konkretny bohater ulicy rzeczywiście był na tyle zaangażowany w działalność komunistyczną, że jego nazwisko nie może widnieć na tablicy z nazwą ulicy. Instytut stwierdził, że ulica Jana Hempla jest sprzeczna z ustawą, więc należy ją zdekomunizować i ja ją zdekomunizuję.
A jakieś inne kolejne ulice? No jest problem z Leopoldem Zeidlerem, byłym rektorem.
Jest problem z Leopoldem Zeidlerem, jest problem z ulicą Kurczkowskiego, jest problem z ulicą Pierwszej Armii Wojska Polskiego. We wszystkich tych sytuacjach opinie są negatywne i we wszystkich tych sytuacjach będzie moja decyzja, która będzie decyzją, jeszcze raz powtarzam, wykonującą opinie i stanowisko Instytutu Pamięci Narodowej, zgodnie zresztą z ustawą i z orzecznictwem, do 1 grudnia.
Henryk Rabe też budził początkowo wątpliwości.
Nie budzi wątpliwości. Nie budzi wątpliwości Instytutu Pamięci Narodowej, w związku z tym nie budzi wątpliwości również wojewody lubelskiego, chcę wszystkich uspokoić.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odroczył sprawę dotyczącą wygaszenia mandatu prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka. Jest to pokłosie pana decyzji ta sprawa, ale to odroczenie jest związane z tym, że do tej sprawy chęć przystąpienia zgłosiły organizacje.
To jest skandal w biały dzień. Pan prezydent
Dlaczego?
Krzysztof Żuk ukrywa się za organizacjami pozarządowymi.
A Fundacja Fundacja Praw Człowieka. No są organizacje,
nie jest
które
w stanie wskazują... stanąć w prawdzie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, bo słusznie obawia się, że niestety rację ma Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krzysztof Żuk złamał ustawę antykorupcyjną. W związku z powyższym, gdyby sprawa prawomocnie zakończyła się przed końcem kadencji samorządu, to zostałby pozbawiony mandatu prezydenta,
to znaczy,
co nie byłoby dla niego korzystne. Panie redaktorze,
odwlekanie tej sprawy.
Niech pan zobaczy na jedną rzecz. Zaraz po tym, jak wydałem rozstrzygnięcie nadzorcze, pan prezydent złożył o dziwo dwie skargi na jedno moje rozstrzygnięcie. Przecież to jest dziecko w piaskownicy wie dokładnie, że to było celowe działanie, bo drugiej skargi nie można składać na to samo rozstrzygnięcie, nie może składać ten sam podmiot, dlatego sąd administracyjny oddali tą drugą skargę. Ale po co złożono drugą skargę? Po to, żeby pan prezydent Krzysztof Żuk i jego prawnicy mogli się zażalić na to postanowienie, absolutnie jednoznaczne postanowienie sądu administracyjnego o oddaleniu drugiej skargi i po to, żeby to zażalenie przeleżało przez kolejne pół roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Teraz, kiedy 16 listopada sąd wydawało się, mógłby wydać wyrok w tej sprawie, nagle okazało się, że są trzy organizacje pozarządowe, całkowicie niezależne i kompletnie nieznające Krzysztofa Żuka, które chcą być stroną w postępowaniu pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym i Krzysztofem Żukiem. Przecież to jest działanie tylko po to. Przecież sąd oddalił już wniosek Fundacji Wolności, stwierdzając, że jest absurdalny, bo przecież nie może być Fundacja Wolności stroną w tym postępowaniu, jak i każda inna fundacja. Po co to robi? Po to, żeby Fundacja Wolności mogła znów zażalić się na to incydentalne postanowienie sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wie pan, co teraz chyba się będzie działo? Sprawa przez kolejne pół roku będzie leżała w NSA.
Dzieci
w przedszkolu wiedzą, że Krzysztof Żuk zastawia się organizacjami pozarządowymi po to, żeby przewlec sprawę.
A ta ostatnia uważa, Helsińska Fundacja właśnie, że sprawa jest nietypowa, bo instytucja wygaśnięcia mandatu ingeruje w czynne i bierne prawa wyborcze.
Ale to jest ustawa, która obowiązuje od wielu, wielu, wielu lat. To nie jest ustawa, którą uchwalił Czarnek albo ten Sejm. To jest ustawa obowiązująca od wielu lat. Gdzie była Helsińska Fundacja Praw Człowieka do tej pory? A poza tym, to nie sąd jest kompetentny do tego, żeby zmieniać ustawę.
Ale
tylko ustawodawca. Dlaczego Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie siedzi na Wiejskiej w Sejmie i mówi, zmieńcie tą ustawę, bo jest sprzeczna z prawem, tylko chce siedzieć w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie. Wie pan dlaczego? Bo chce chronić Krzysztofa Żuka, żeby nie wygasił mu mandatu.
Panie wojewodo,
to są tak oczywiste rzeczy, że słuchacze to słyszą.
Być może tak, ale skoro problemem jest wpływanie na wydłużenie tego postępowania, to też sąd, który przecież rozpatruje tę sprawę, mógłby stwierdzić na ostatnim posiedzeniu, te organizacje przystępują do sprawy i ona może się toczyć. I wtedy nie byłoby przewlekłości.
Sąd stwierdza rzecz oczywistą, że nie ma w ogóle przymiotu sprawy, przymiotu strony i żadna Fundacja Wolności ani Helsińska Fundacja Praw Człowieka w sporze pomiędzy Centralnym Biurem Antykorupcyjnym a Krzysztofem Żukiem, który złamał ustawę antykorupcyjną zdaniem CBA. No naprawdę są tak oczywiste rzeczy, że w ten sposób to możemy blokować każdą sprawę, bo później, wie pan, jeśli by Helsińska Fundacja Praw Człowieka przyznała przymiot strony, to to znów może być jakiś wątek do tego, żeby na podstawie tego konstruować zażalenia, czy odwołania, czy skargi Naczelnego Sądu Administracyjnego. To jest celowe działanie na przewlekanie sprawy. Zresztą bardzo oczywiste, każdy prawnik wie, jak to się robi i panu prezydentowi też to doradzono.
Z tej opinii CBA wynika, że prezydent Lublina w tej sprawie złamał prawo. Pan też jest przekonany, że tak się dzieje?
Ale się jestem przekonany i stwierdziłem to w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym przecież jeszcze wczesną wiosną, jeszcze zimą tego roku, powołując się na opinie prawne autorytetów prawniczych z Polski, zewnętrznych autorytetów prawniczych, między innymi pana profesora Królikowskiego, które są absolutnie jednoznaczne. Bo 34% to jest mniej niż 51% i też dziecko w piaskownicy i w przedszkolu wie, dzisiaj dzieci, które ewentualnie słuchają nas gdzieś tam w samochodzie, jadą z rodzicami, wiedzą, że 34 to jest mniej od 51. Pan prezydent tego nie wie.
No to skoro przy sprawach sądowych jesteśmy, no nie ma chyba pan wojewoda dobrej pasy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Ale nie chodzi o pasce w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, przepraszam bardzo.
Wczoraj WSA orzekł, że nie było podstaw do ingerencji wojewody w uchwałę dotyczącą statusu Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska. Moi prawnicy wiedzieli to od początku, ja też, że szanse na to, żeby sąd stwierdził inaczej, są niewielkie, bo proszę państwa, nie każda głupota jest niezgodna z prawem. Sąd nie orzeka tego o tym, czy decyzja Sejmiku Województwa Lubelskiego była mądra, czy głupia, tylko czy zgodna z prawem, czy nie. Więc orzekł, że Sejmik Województwa może nakazać rozstrzyganie spraw w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wyłącznie w pełnym składzie i wyłącznie jednomyślnie w każdej sprawie. To jest ewenement wyłącznie w Lublinie, proszę państwa, w innych województwa tego nie ma. Wyłącznie w Lublinie Sejmik Województwa Lubelskiego, PSL i Platforma wpadli na pomysł, że wyłącznie wszyscy muszą być na posiedzeniu i wyłącznie jednomyślnie w każdej sprawie muszą głosować jednomyślnie. A wiecie państwo, co się stało?
Ale PSL mówi, że pan paraliżuje pracę.
Jak paraliżuje? Przecież Rada Nadzorcza działa. To pan redaktor sam sobie odpowiedział na pytanie. PSL, to co PSL twierdzi, to jest kwestia PSL-u, to jest stan umysłu niekiedy, no. Więc tak to wygląda. Dzisiaj, jak się okazuje, mogę powiedzieć? Dzisiaj, jak się okazuje, jeden z członków Rady Nadzorczej poważnie zachorował. Prawdopodobnie może go nie być kilkanaście tygodni w pracy i nie będzie w Radzie Nadzorczej.
Nowego statutu.
Czy w związku z powyższym ta jednomyślność i konieczność obowiązku uczestnictwa wszystkich członków Rady Nadzorczej nie paraliżuje Rady Nadzorczej? Paraliżuje mocą decyzji PSL-u i Platformy Obywatelskiej. Czy pan marszałek Kapusta razem z panem marszałkiem Sosnowskim ze swojej kieszeni wyjmą teraz te pieniądze dla samorządów, dla ochotniczych straży pożarnych, żeby nie czekały trzy miesiące na powrót?
Pieniądze,
potężne pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Czekają samorządowcy.
Które czekają samorządowcy, a one są uzależnione od decyzji Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu. A ta Rada, zdaniem Sejmiku Województwa Lubelskiego, jego głupią decyzją ma orzekać wyłącznie jednomyślnie i w obecności pełnego składu. No a pan, jeden z członków Rady Nadzorczej, przez kilkanaście tygodni będzie nieobecny. To jeszcze raz powtarzam, pan marszałek Kapusta sam zaniesie ze swojej kieszeni te pieniądze potężne? Może ma taki, ja nie wiem.
A być może przyjdzie razem z dyplomem, już pan dostał wczoraj.
A niech przyjdzie z dyplomem za oczywiście ochronę, mówię to oczywiście również na moim ostatnim, w ostatnich wystąpieniach, z chęcią przyjmę dyplom za ochronę pieniędzy samorządów w województwie lubelskim, pieniędzy OSP przed głupotą sejmiku.
Bo wicemarszałek, tylko powiedzmy, bo może nie każdy słuchacz wie, wicemarszałek województwa Grzegorz Kapusta zaprosił dziennikarzy na konferencję prasową. Na tejże konferencji pozował do zdjęć z dyplomem uznania dla wojewody za szczególną znajomość prawa i męstwo w znoszeniu paraży.
A czy pan marszałek Kapusta odpowiedział na tym spotkaniu wczoraj z dziennikarzami na pytanie, które ja stawiam? Co jeśli nie będzie jednego z członków Rady Nadzorczej przez kilkanaście tygodni, sam zaniesie pieniądze samorządom? Czy każe im czekać trzy miesiące, paraliżując pracę Rady Nadzorczej Funduszu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? No, głupota tej decyzji jest jednoznaczna. Jeszcze raz powtarzam, ja mam w ręku wyłącznie rozstrzygnięcia nadzorcze. Ryzykując nawet tym, że sąd nie przyzna mi racji, bo nie każda głupota jest niezgodna z prawem, muszę podejmować decyzję tam, gdzie absurd, aż widoczny jest gołym okiem również dla dziecka w przedszkolu. Takie decyzje podejmuje sejmik, a ja będę je uchylał. Teraz będę czekał na uzasadnienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i na pewno zaskarżę tę decyzję do NSA po to, żeby przez kolejne pół roku nie obowiązywała jednomyślność i konieczność obecności wszystkich, żeby samorządy mogły na bieżąco otrzymywać pieniądze, bo tych pieniędzy samorządów chroni wojewoda, a nie sejmik województwa lubelskiego, który chciał zablokować je na trzy miesiące.
Czyli tego zagrożenia dzisiaj dzięki Bogu
dzisiaj nie ma. Dzięki Bogu. Nie dzięki Bogu. Boga w to nie mieszajmy, bo podjęliśmy taką decyzję, wiedząc, że może być ona nawet nieuznana przez sąd, po to, żeby nie trzeba było spotykać się w pełnym składzie w sytuacjach takich, jak się właśnie wydarzyła w sytuacji choroby jednego z członków Rady Nadzorczej. Dzięki tej decyzji wojewody lubelskiego przez kolejne miesiące spokojnie Rada Nadzorcza będzie mogła podejmować decyzję większością głosów w obecności większości ustawowego składu, nawet jeśli jeden z jej członków jest chory i będzie przez kilkanaście tygodni nieobecny. Decyzją sejmiku i PSL-u miało być odwrotnie. Wszyscy musieli być na posiedzeniu. Jak ktoś byłby chory, to musiałby samorząd jeden czy drugi czekać na pieniądze przez kolejne miesiące, bo tak się ubzdurało panu marszałkowi Kapuście. Niech sobie przyzna dyplom za nierozwagę i bezmyślność.
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek był gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Tomasz Nieśpiał. Do usłyszenia.